Kazanie na górze, zapisane od 5 do 7 rozdziału Ewangelii Mateusza, rozpoczyna się błogosławieństwami wypowiedzianymi przez Jezusa. Błogosławieństwa te skierowane były bezpośrednio do 12 najbliższych uczniów Jezusa, ale dotyczą także każdego z nas. O dwóch pierwszych błogosławieństwach mówiliśmy już poprzednio. Trzecie z kolei błogosławieństwo Jezusa brzmi następująco. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Nie możemy powiedzieć, żeby we współczesnym języku polskim słowo cisi miało jakiś pozytywny wydźwięk. Dzisiaj określa raczej to słowo ludzi bez kręgosłupa, ludzi bez inicjatywy, ludzi służalczych, tych, którzy, jak to mówimy, cicho siedzą. Od razu pojawia się w naszej wyobraźni obraz ludzi pokornych, nieudolnych. W języku greckim jednak słowo cichy, praus, było jednym z ważnych określeń słownika etycznego. Arystoteles na przykład mówił wiele na temat znaczenia cichości, łagodności. Według niego każda cnota była czymś pośrednim pomiędzy dwiema skrajnościami, między skrajnym nadmiarem i skrajnym brakiem. Posłużmy się przykładem. Jeśli z jednej strony postawimy rozrzutnika, a z drugiej nędzarza, to przedstawicielem stanu pośredniego będzie człowiek szczodrobliwy. Arystoteles podkreślał cichość, praotes, jako stan pośredni pomiędzy skrajnym gniewem a najwyższą łagodnością. Cichość, według Greków, była więc szczęśliwym stanem pośrednim pomiędzy zbyt wielkim i zbyt małym gniewem. Tak więc pierwsza możliwość przekładu trzeciego z kolei błogosławieństwa jest następująca. Błogosławiony człowiek, który gniewa się tylko wtedy, gdy trzeba, a nie wtedy, gdy nie trzeba. Na pytanie, co znaczy kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba, możemy odpowiedzieć: trzeba przyjąć jakąś ogólną zasadę życiową, iż nigdy nie będziemy się gniewać z powodu krzywdy nam wyrządzonej. Tego jako chrześcijanie musimy unikać. Natomiast rzeczą właściwą będzie oburzanie się z powodu krzywd wyrządzanych innym. Egoistyczny gniew jest zawsze grzechem, ale wielkoduszne, niesamolubne oburzenie, gdy krzywdzeni są inni, można uważać za jedną z ważnych sił moralnych świata. Błogosławieni są więc ci, którzy nie unoszą się gniewem z pobudek egoistycznych, ale oburza ich krzywda wyrządzana innym i stają w ich obronie. Greckie słowo praus, przetłumaczone w naszych Bibliach jako cisi, miało w języku greckim jeszcze drugie bardzo powszechne zastosowanie. Używano go w odniesieniu do oswojonego, domowego zwierzęcia, które nauczono reagować na pociągnięcia cugli, które pozwalało sobą kierować. Tak więc druga możliwość przekładu tego błogosławieństwa jest następująca. Błogosławiony człowiek, którego instynkty, impulsy i uczucia znajdują się pod kontrolą. Błogosławiony człowiek, który całkowicie panuje nad sobą. Od razu widać, że definicja ta nie jest doskonała, że wymaga poprawek. Kierowanie samym sobą nie jest wielkim błogosławieństwem dla człowieka. Zresztą całkowite samoopanowanie wykracza poza możliwości człowieka. Prawdziwym błogosławieństwem jest raczej podporządkowanie się człowieka kierownictwu Boga. Dopiero bowiem w Bożej służbie człowiek znajduje wolność, a czynienie Bożej woli zapewnia mu pokój. I jest jeszcze trzecia możliwość interpretacji tego błogosławieństwa. Cnocie zwanej praotes, cichości, łagodności, Grecy przeciwstawiali zawsze wyniosłość serca. W pojęciu łagodności zawiera się pojęcie prawdziwej pokory, która eliminuje wszelką pychę. Bez pokory nie może być mowy o postępie w nauce. Pierwszym bowiem krokiem do zdobycia wiedzy jest uświadomienie sobie własnej niewiedzy. Nie można nauczyć niczego człowieka, który uważa, że daną wiedzę już posiada. Bez pokory nie może być mowy o miłości, ponieważ u źródła miłości jest zawsze uczucie, iż się na coś nie zasługuje. Bez pokory nie ma mowy o prawdziwej pobożności, ponieważ rozpoczyna się ona od uświadomienia sobie własnej słabości i potrzeby Boga. Człowiek osiąga prawdziwe człowieczeństwo wtedy, gdy uświadamia sobie, że jest stworzeniem, a Bóg stwórcą i że bez Boga nie może nic uczynić. Słowo protes określa więc pokorę, przyznanie konieczności uczenia się i uzyskania przebaczenia. Określa jedyną możliwą postawę człowieka wobec Boga. Tak więc ta interpretacja trzeciego błogosławieństwa jest taka. Błogosławiony człowiek, który jest na tyle pokorny, że uznaje własną niewiedzę, słabość i niedostatki. Jezus mówi, że tego rodzaju cichość posiądzie ziemię. Historia podaje przykłady ludzi posiadających dar samoopanowania, umiejących poskromić swoje namiętności, instynkty, impulsy. Ci ludzie byli wielcy. Księga Liczb mówi na przykład o Mojżeszu, największym wodzu i prawodawcy świata. Mojżesz był mężem najpokorniejszym ze wszystkich ludzi, którzy mieszkali na ziemi. Tak, Mojżesz nie był człowiekiem bez polotu, pozbawionym kręgosłupa. Nieraz zapalał się gniewem, ale gniewał się tylko wtedy, kiedy było trzeba. Autor przypowieści pisze: cierpliwy jest lepszy niż mocny, opanowany lepszy od zdobywcy grodu. Nikt nie może przewodzić innym, jeśli sam nie potrafi siebie opanować, podporządkować się. Nikt nie pozwoli sobą kierować, jeśli sam nie potrafi panować nad sobą. Ludzie, którzy podporządkują się całkowicie kierownictwu Boga, zdobędą tę cichość, która faktycznie pozwoli im posiąść ziemię. Rzecz jasna, że greckie słowo praus znaczy o wiele więcej niż słowo cichy w języku polskim. Właściwie nie mamy takiego słowa, które by mogło oddać jego znaczenie oryginalne. Pełny przekład błogosławieństwa mógłby brzmieć następująco. Jakże szczęśliwy jest człowiek, który gniewa się, kiedy trzeba, a nie kiedy nie trzeba, który dzięki temu panuje nad swymi instynktami, impulsami, namiętnościami i sam jest podporządkowany Bogu. Człowiek, który jest na tyle pokorny, że uświadamia sobie własną niewiedzę, własną słabość. Taki bowiem człowiek wyróżnia się wśród ludzi. We współczesnym przekładzie trzecie błogosławieństwo brzmi następująco. Szczęśliwi, którzy są łagodni, bo oni zawładną ziemią. Czwarte z kolei błogosławieństwo zapisane jest w 6 wierszu 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Czytamy tu: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Możemy powiedzieć, że znaczenie każdego wypowiedzianego słowa jest uwarunkowane tym, kto i kiedy je wypowiada. Odnosi się to zwłaszcza do obecnie omawianego błogosławieństwa. Na tych, do których było po raz pierwszy skierowane, wywierało zupełnie inne wrażenie niż na nas. Obecnie, w nowoczesnym społeczeństwie, niewielu ludzi wie, co to znaczy naprawdę cierpieć głód i naprawdę pragnąć. W dawnych czasach było inaczej. Dzienny zarobek człowieka pracy wynosił zaledwie kilka złotych. Robotnik w Palestynie jadł mięso raz w tygodniu. Pracownik najemny zawsze znajdował się na pograniczu głodu i skrajnej nędzy. Dotyczyło to również zaspokojenia pragnienia. W starożytności nie każdy mógł nacisnąć kurek, by spłynęła zimna, czysta woda. Cóż miał począć człowiek w podróży, gdy uderzał w niego gorący wiatr unoszący ostre ziarenka piasku. Pozostawało tylko szczelnie owinąć głowę turbanem, odwrócić się plecami do wiatru i czekać. Tymczasem pył piaskowy wciskał się do nozdrzy, do gardła, dławił oddech, potęgował dręczące uczucie pragnienia. Co my możemy dzisiaj wiedzieć o tym w naszym cywilizowanym świecie? A więc głód, o którym wspomina błogosławieństwo, to nie jakieś łagodne uczucie łaknienia, które można zaspokoić zwykłą przekąską, nie jakieś pragnienie, które można zaspokoić filiżanką kawy albo szklanką chłodnego napoju. To głód człowieka, który z braku pożywienia i braku wody umiera. W błogosławieństwie tym kryje się więc jednocześnie pytanie i wyzwanie. Czy za sprawiedliwością tęsknię tak, jak umierający z pragnienia za kilkoma kroplami wody? Większość ludzi instynktownie tęskni za sprawiedliwością, za dobrym życiem, ale pragnienie to jest raczej jakieś mgliste, mętne, a nie ostre i intensywne. Kiedy nadchodzi moment podjęcia decyzji, ludzie często nie są przygotowani do podjęcia czynu czy do poniesienia ofiary, jakiej zawsze domaga się prawdziwa dobroć, prawdziwa sprawiedliwość. Świat wyglądałby naprawdę inaczej, gdyby ludzie nade wszystko tęsknili za dobrocią i sprawiedliwością. Rozważając treść tego błogosławieństwa, wyczuwamy, że jest ono stanowczym imperatywem, przeraża ogromem odpowiedzialności. Ale błogosławieństwo to nie tylko stawia największe wymagania, ale na swój sposób dostarcza najwięcej pociechy. Podkreśla bowiem, że człowiek szczęśliwy to niekoniecznie ktoś, kto już osiągnął określoną dobroć, ale to ktoś, kto tęskni za nią z całego serca. Człowiekiem szczęśliwym może być ktoś, kto mimo upadków i niepowodzeń z całego serca dąży ku lepszemu. Ktoś powiedział kiedyś: można być złym muzykiem, a jednak wielbić muzykę. Pewien znany prawnik i sędzia opowiadał kiedyś o kryminalistach, z którymi stykał się w swej karierze sądowniczej. Mówił, że w każdym człowieku znajduje się pragnienie dobroci, pragnienie bycia dobrym. Nawet najgorsi ludzie wykazują swego rodzaju szlachetność. I być może bardziej niż to, że człowiek jest grzesznikiem, powinno nas dziwić to, że będąc w stanie grzechu, jednak człowiek dąży ku dobroci. Jak ktoś powiedział, nawet w błocie nie może człowiek zapomnieć o kwiatach. Dawid zawsze pragnął zbudować świątynię Bogu. Tego planu nie zrealizował. Odmówiono mu tego i zakazano. Ale Bóg powiedział: dobrze postąpiłeś, że powziąłeś zamiar zbudowania świątyni dla mego imienia, bo to wynikało z pragnienia twego serca. Miłosierny Bóg sądzi nas nie tylko według osiągnięć, ale także według pragnień, według naszych zamierzeń. Jeśli człowiek nie osiąga dobroci, ale do końca życia łaknie jej i pragnie naprawdę szczerze, to nie ominie go błogosławieństwo, o którym mówimy. Zwróćmy jeszcze uwagę na jeden ważny fakt. Z greckiego oryginału wynika niezbicie, że chodzi tu o pragnienie pełnej sprawiedliwości, sprawiedliwości całkowitej. Właściwy przekład błogosławieństwa brzmi następująco: jakże szczęśliwi są ci, którzy łakną i pragną pełnej sprawiedliwości, całkowitej sprawiedliwości. W istocie mało kto ma takie pragnienie. Ludzie zadowalają się cząstkową sprawiedliwością. Ktoś na przykład może być dobrym człowiekiem w tym sensie, że nie można się dopatrzeć w nim uchybień moralnych. Jego uczciwość, moralność, szlachetność nie ulegają żadnej kwestii. Nikt jednak nie miałby śmiałości zwierzyć się takiemu człowiekowi ze swoich kłopotów, gdyż spotkałby się z lodowatym przyjęciem. może istnieć dobroć, której towarzyszy oschłość, surowość, brak współczucia. Taka dobroć jest tylko cząstkowa. Ktoś inny natomiast może popełniać wiele błędów, może oddawać się hazardowi, może pić, może nie znać umiarkowania w różnych dziedzinach, a jednak, kiedy zobaczy, że ktoś jest w kłopocie, gotów jest mu oddać ostatni grosz, nawet własny płaszcz. I to także jest dobroć cząstkowa. Błogosławieństwo mówi, nie wystarcza zadowalać się dobrocią cząstkową. Błogosławiony człowiek, który łaknie i pragnie dobroci całkowitej, dobroci zupełnej. Nie wystarcza ani lodowata nienaganność, ani wadliwa serdeczność. Czwarte błogosławieństwo możemy przetłumaczyć więc następująco. O, jakże szczęśliwy jest człowiek, który tęskni za pełną sprawiedliwością, tak jak człowiek umierający z głodu tęskni za chlebem, jak człowiek ginący z pragnienia marzy o wodzie. Tylko bowiem taki człowiek będzie naprawdę nasycony. Nowy przekład podaje to błogosławieństwo w takiej formie. Szczęśliwi, którzy są spragnieni Bożej sprawiedliwości, bo stanie się to, czego pragną. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. To słowa następnego, piątego z kolei błogosławieństwa. To wielkie słowa. Jest tu sformułowana zasada, która przewija się przez cały Nowy Testament. Jeśli chcemy uzyskać przebaczenie, sami musimy przebaczać. Apostoł Jakub sformułował tę prawdę tak. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Pan Jezus tak zakończył opowieść o nieprzebaczającym dłużniku. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli nie odpuścicie z serca swego każdy bratu swemu. Po modlitwie pańskiej następują wersety, które wyjaśniają i podkreślają prośbę i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jezus wyjaśnia dalej, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. Ale jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Zgodnie z nauczaniem Nowego Testamentu, tylko człowiek miłosierny może liczyć na miłosierdzie. Miłosierny to po grecku eleemon. Hebrajskie słowo oznaczające miłosierdzie to hesed. I tego słowa nie można dokładnie przetłumaczyć. Nie oznacza ono jedynie uczucia sympatii, współczucia dla danej osoby w zwykłym znaczeniu tego słowa. Nie oznacza nawet ubolewania z powodu tego, że ktoś znajduje się w kłopocie. Słowo hesed, miłosierdzie, oznacza umiejętność takiego wczucia się w sytuację człowieka, że możemy patrzeć na rzeczy jego oczami, myśleć jego umysłem i czuć jego sercem. Oznacza coś więcej niż tylko emocjonalny przypływ litości, współczucia. Wymaga pełnego, świadomego zaangażowania umysłu i woli. Oznacza współczucie nie tylko przemijające, uwarunkowane wrażeniem danej chwili, ale wynikające ze świadomego utożsamienia się z daną osobą, dzięki czemu potrafimy patrzeć na sprawy jej oczami i odczuwać jej sercem. To dosłownie znaczy współczucie. Słowo bliskoznaczne to sympatia lub empatia. Słowo pochodzi od dwóch słów greckich. Sympatia, syn, który oznacza razem, razem z czymś, i paschein, które znaczy doświadczyć albo cierpieć. Sympatia prawdziwa, szczera, jest to więc przeżywanie czegoś wraz z inną osobą. Dosłownie przeżywanie tego, co ona przeżywa. Mało ludzi zdobywa się na to. Większość zajmuje się tak bardzo sobą, że nie troszczy się zupełnie o to, co czują inni. Jeśli nawet komuś rzeczywiście współczują, to czynią to powierzchownie, bez wewnętrznego zaangażowania, bez jakiegokolwiek wysiłku, wczucia się w myśl i serce danej osoby, aby coś przeżyć tak jak ona. Jeśli byśmy spróbowali tego, potrafili niejako utożsamić się z bliźnimi, to niewątpliwie spowodowałoby to wielką zmianę w naszym życiu. Spróbujmy zastanowić się nad tym jeszcze głębiej w czasie naszej następnej audycji, a dzisiaj zakończmy słowami błogosławieństwa według współczesnego przekładu. Szczęśliwi, którzy są wrażliwi na cudzą niedolę, bo sami doznają współczucia.